Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zapraszamy na półgodzinny program o wielkopolskiej medycynie. Dziś powiemy o postępie w leczeniu mukowiscydozy. W Poznaniu chorzy na tę chorobę mają dostęp do nowoczesnych leków.
Nawet tacy, którzy kwalifikowani by byli do przeszczepienia, oni poprawiają się. To jest możliwość przedłużenia życia, sprawienia, że mają mniejszy ciężar choroby.
To rewolucja w leczeniu tej ciężkiej choroby. Powiemy, co to oznacza dla pacjentów.
Potem powiemy o dostępie do nowoczesnych terapii, z których już mogą korzystać chorzy na stwardnienie rozsiane.
Teraz mamy kilkanaście, już pod 20 dochodzi terapii w stwardnieniu rozsianym. Po prostu każdy pacjent, który lek powinien otrzymać i dla którego będzie korzyść z tego leczenia, to taki lek otrzyma.
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Warto propagować wiedzę na ten temat, bo szybko zdiagnozowana choroba daje szansę na jej spowolnienie.
Nie mamy na razie dużych powodów do radości. Papierosy pali sporo młodych ludzi, ale...
W ostatnich latach notujemy spadek odsetka palących, przy czym on jest bardziej zauważalny wśród mężczyzn niż wśród kobiet.
Zdrowy tryb życia to także unikanie używek. Dlaczego warto rzucić palenie, powiemy w magazynie.
A na koniec temat bliski nam od ponad 100 dni, czyli pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy.
Usłyszałam informację od Ukrainy, od obwodu gównieńskiego, który dosyć mocno wspieraliśmy w pewnym momencie, że mam dla nich opatrunki hemostatyczne zamiast test, to pani mi się po drugiej stronie popłakała zwyczajnie.
Ważna jest pomoc celowana, taką jaką zapewnia m.in. Polska Organizacja Ratownicza, a my za jej pośrednictwem możemy pomóc. O tym także w naszym magazynie.
To w drugiej części magazynu, a już teraz zaczynamy od informacji o mukowiscydozie.
Magazyn na zdrowie.
Pierwsi pacjenci chorzy na mukowiscydozę dostali w Poznaniu leki przyczynowe. To rewolucja w leczeniu tej genetycznej choroby, która teraz może stać się schorzeniem przewlekłym.
Ośrodek, który działa w szpitalu przy Szamarzewskiego w Poznaniu, jest największą tego typu placówką w Polsce dla dorosłych chorych. To tam kilka pierwszych osób mogło już skorzystać z leczenia przyczynowego. Kolejne są kwalifikowane. Docelowo leki dostanie 80 osób.
Badania przesiewowe, które prowadzone są od 2009 roku.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Magdalena Czerwińska-Wyraz.
Wychwytują prawie 100% przypadków chorych na mukowiscydozę, dzięki czemu można wprowadzić tą opiekę w momencie diagnozy, zanim objawy choroby jeszcze nastąpią. Także ta wykrywalność i diagnostyka przesiewowa jest na bardzo dużym poziomie.
Diagnoza wywróciła życie do góry nogami, ale też dała siłę do walki.
Mówi mama dorosłego już chorego na mukowiscydozę, który urodził się wcześniej niż ruszyły badania przesiewowe.
Wówczas te dzieci żyły bardzo krótko. Przez lata przechodziliśmy różne ścieżki, były zloty, były upadki.
Szansą dla chorych okazały się coraz nowocześniejsze leki.
Mukowiscydoza przestała być chorobą wieku dziecięcego, o czym się mówiło jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie coraz więcej osób dożywa pełnoletności, idzie na studia, zakłada rodziny.
Ale prawdziwą rewolucję przyniosły dopiero leki przyczynowe, o których refundacje w Polsce chorzy zabiegali od lat. I właśnie teraz pierwsi chorzy także w poznańskim ośrodku dostają leki, które uderzają w przyczynę choroby.
Pierwsi pacjenci poznańscy, największego ośrodka mukowiscydozy dorosłych, który opiekuje się 120 osobami.
Naczelny lekarz szpitala imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu, dr Szczepan Cofta.
Pośród tych osób ponad 80 będzie mogło docelowo korzystać z nowych leków, trzech nowych leków, które są hitem, które są przebojem w kontekście wydarzeń obecnych tygodni. I pierwszych kilku pacjentów, najpierw czterech, potem następnych czterech, będziemy sukcesywnie włączać w ciągu kilkunastu tygodni. Cieszymy się, bo rzeczywiście to leczenie, oczywiście bardzo drogie, ale zdecydowano, że społeczeństwo jest w stanie unieść koszt tego leczenia. Okazuje się, że jest możliwość przedłużenia jakości życia. Oprócz tego poprawy jakości życia. Jest to dużą korzyścią, jedną z największych rewolucji w pulmonologii ostatnich lat. Kiedyś umierano w ciągu 3-4 lat. W tej chwili średnia życia pacjentów to jest około 25-30 lat. Ale jest szansa, że dzięki tym lekom, które sprawiają u niektórych pacjentów, że nawet tacy, którzy kwalifikowani by byli do przeszczepienia, oni poprawiają się, to jest możliwość przedłużenia życia, sprawienia, że mają mniejszy ciężar choroby.
U pani Doroty z Olsztyna chorobę zdiagnozowano zaraz po urodzeniu.
Mukowiscydozę zdiagnozowano u mnie w wieku 2 dni, kiedy byłam już niemowlęciem i w tym momencie właśnie miałam przeprowadzone badania DNA na pierwszą mutację i wtedy właśnie okazało się to w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Do tej pory byłam 79 razy w szpitalu, także całe moje życie kręci się praktycznie wokół szpitala.
Te pobyty wiązały się zawsze z zaostrzeniem choroby. Teraz pojawiła się nadzieja.
Nadzieja jest bardzo duża na te leki. Bardzo długo czekaliśmy, gdyż te leki już były kilka lat dostępne w Ameryce, a u nas dopiero od tego roku i nie we wszystkich ośrodkach są one dostępne. Ja jestem z Olsztyna i u mnie nie są dostępne, więc będę musiała dojeżdżać do Poznania.
W 2008 roku ja miałam 4,5 lata.
I rozumiem, że teraz cały czas jest takie żmudne zmaganie się z chorobą, tak? Dużo czasu pani spędza w szpitalu?
Potrafi być, że dużo. Czasem 2 tygodnie, tak z czasem 3 razy do roku to się zazwyczaj te leczenie odbywa.
Rozumiem, że to jest zaostrzenie po prostu choroby,
tak? Tak, tak. Też przyjmuję te tabletki, wziewy i inhalacje, które dotychczas i rehabilitację.
Pani Maria Szczępinia jest w tej chwili kwalifikowana do programu lekowego.
Miałam badania i teraz czekam na decyzję.
Czyli jest możliwe.
Jest. Pojawiła się nadzieja.
Cieszymy się bardzo mocno, że jest program lekowy.
Doktor Hanna Winiarska.
Że tych pacjentów będzie można włączać, bo na razie z naszych obserwacji, zresztą też z literatury światowej wynika, że te leki rzeczywiście znamiennie zwiększają komfort życia pacjentów, czyli osiągają najważniejszy dla medycyny cel.
Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną. Przyczyną schorzenia jest wadliwy gen.
Pacjenci produkują bardzo dużo, bardzo lepkiego śluzu, który zatyka im drogi oddechowe, i przewody trzustkowe i te wszystkie miejsca, gdzie ten śluz się może tworzyć.
Leki przyczynowe blokują nadmierne wydzielanie śluzu.
Ta wydzielina jest bardziej prawidłowa, lepsza do wykrztuszania. Nie zalega i nie uszkadza narządów. I to jest ta istota i ta rewolucja.
To jest lek podawany w szpitalu, czy mogą go brać potem w domu?
Rozpoczynamy w szpitalu na zasadzie kwalifikacji, natomiast absolutnie to są formy tabletek, otrzymują leki w domu. Jest to bardzo proste.
U Państwa dorośli, a nastolatkowie też, czy jest szansa?
Lek jest częściowo rejestrowany od 12 roku życia. Oprócz pulmonologów dorosłych, także pulmonolodzy dziecięcy zaczynają go stosować także w klinice pulmonologii dziecięcej.
W całej Polsce choruje na mukowiscydozę około 2000 osób. Co najmniej połowa ma szansę skorzystać z leczenia przyczynowego. Ta terapia blokuje nadmierne wydzielanie śluzu, który u chorych na mukowiscydozę atakuje układ oddechowy i pokarmowy.
Na zdrowie.
Nieprawidłowo leczone stwardnienie rozsiane prowadzi do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym, a to z czasem do niepełnosprawności. Także w tym przypadku wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie pozwala żyć i pracować. To o tyle ważne, że diagnozę SM słyszą najczęściej młodzi ludzie. Średni wiek pojawienia się pierwszych objawów choroby to około 30 lat.
W Polsce chorzy mają już dostęp do wielu terapii. Są leki, które zatrzymują postęp choroby. Niestety zdarza się, że nie można u niektórych chorych włączyć pewnych leków na odpowiednio wczesnym etapie. Dlaczego? Jak to zmienić? O tym nasz dzisiejszy gość, neurolog profesor Alicja Kalinowska-Łyszczarz ze szpitala przy Przybyszewskiego w Poznaniu.
O, choroba! Jak to się leczy?
Spotykamy się z okazji Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego. To jest zawsze chyba okazja do tego, żeby trochę podsumować, jak wygląda sytuacja osób chorych na SM w Polsce. Jak by mogła Pani ją ocenić?
Szczęściem całym myślę, że sytuacja wygląda całkiem dobrze, a na pewno wygląda z roku na rok coraz lepiej. Teraz mamy kilkanaście, już pod 20 dochodzi terapii w stwardnieniu rozsianym o różnych mechanizmach działania. I można powiedzieć, że w Polsce prawie wszystkie z tych zarejestrowanych w Europie są dostępne dla naszych pacjentów. Po prostu każdy pacjent, który lek powinien otrzymać i dla którego będzie korzyść z tego leczenia, to taki lek otrzyma. Natomiast pamiętajmy, że jest grupa pacjentów, która niestety z leczenia korzyści nie odnosi. I na całym świecie dla takich pacjentów niestety nadal leków, jeśli jest to nieaktywna postać, nie mamy.
Czytałam taką rozmowę, w której pacjenci mówią, że można mieć zastrzeżenia do systemu leczenia chorych. Chodzi mi o ten taki model eskalacyjny, to znaczy, że najpierw wprowadzane są leki mniej inwazyjne, starszego typu, dopiero później ewentualnie te nowsze?
Polsce rzeczywiście my mamy w tej chwili raczej taki model, który się nazywa szybką eskalacją. Czyli to nie jest już tak jak kiedyś, że najpierw obserwujemy, dopiero jak pacjent jest bardzo aktywny, to włączamy leczenie, zaczynamy właśnie od tych leków łatwiejszych też w obsłudze i bezpieczniejszych dla pacjenta i dopiero jak się przez lata nic nie poprawia, to wprowadzamy silne leczenie. Tak nie ma, więc to nie jest aż tak źle, natomiast rzeczywiście jest bardziej dostępna ta tak zwana pierwsza klasyczna linia, a leki silnie działające są ukryte w tej tak zwanej drugiej linii. Natomiast to nie znaczy, że pacjent nie może ich otrzymać od razu. Jeśli pacjent ma tak zwaną wysoce aktywną, czyli agresywną postać stwardnienia rozsianego, to taki pacjent spełni kryteria od razu wejścia na te silne leki. Tyle, że no nie każdy pacjent te leki silne może otrzymać. I tu jest spór od wielu lat toczący się między naukowcami, bo my nie wiemy na 100%, czy rzeczywiście ta strategia od początku silny lek, czy ona jest dla pacjenta najlepsza, bo pamiętajmy, że te leki silniejsze mają też oczywiście bardziej potencjalnie poważny profil działań niepożądanych, więc być może, jeśli ktoś ma bardzo dobre rokowanie, no to lepiej zacząć u niego od leków standardowych. Jeśli rokowanie się pogarsza, wtedy nie zwlekając, szybko przejść na drugą linię. I to jest ten jeden punkt słaby w naszym systemie, bo kryteria przejścia z pierwszej na drugą są trochę wyśrubowane. I to jest rzecz, o którą od lat w ramach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i PTSR-u od lat o to walczymy, żeby te kryteria się zmieniły.
Pacjent dostaje diagnozę stwardnienie rozsiane, zaczyna szukać w internecie, co to jest za choroba. Które mity należałoby obalić na samym początku, żeby móc z takim realnym podejściem przystąpić do terapii?
Rzeczywiście jest dużo mitów, które kojarzą się, czy wynikają z tego, że kiedyś stwardnienie rozsiane, jako choroba, gdzie nie było żadnych leków, kiedyś kojarzyliśmy nawet takie znane osoby chorujące na SM, jako osoby na wózkach, od razu z niesprawnością. No, słynna wiolonczelistka Jacqueline Dupré, która zmarła w wieku 40 kilku lat, właśnie chorując na stwardnienie rozsiane. Natomiast my wiemy po pierwsze dzisiaj, że ta choroba naturalnie ma łagodniejszy przebieg i nawet 1/4 pacjentów nigdy nie będzie miała ciężkiej niesprawności. Druga rzecz, kompletnie inaczej musimy patrzeć na chorobę, przy której mamy do dyspozycji kilkanaście wyrafinowanych immunologicznie leków, które tę chorobę kontrolują. Kiedyś uważano, że kobiety ze stwardnieniem rozsianym nie powinny mieć dzieci. No co dzisiaj wiemy, że jest absolutnie nieprawdą. Wręcz ciąża wpływa korzystnie na stwardnienie rozsiane, na przebieg choroby. Są dane, które pokazują właśnie, że wręcz ochronnie przeciwko nawet kolejnym rzutom działa. Tyle, że po ciąży trzeba od razu wrócić do leczenia i nie zwlekać. I nawet w naszych polskich warunkach, tu lokalnie, jest tak, że jeśli pacjentka zachodzi w ciąży, zawieszamy program, ale ona tego miejsca nie traci. I tuż po ciąży wraca do leczenia.
Pewnie czasem jest tak, że pracodawca nawet nie wie, że jego pracownik jest pod kontrolą lekarską i że ma taką diagnozę.
Większość pacjentów, na początku zwłaszcza tej choroby, przez pierwsze lata, no tylko w momencie rzutu ma jakąś niesprawność, no ale to przy leczeniu, bo rzuty leczymy sterydami, może ustąpić w ciągu tygodnia i pacjent potem pomiędzy rzutami nie ma żadnych objawów, więc my nie widzimy tej choroby u pacjenta na co dzień i rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że jest to częsta choroba, to pewnie wielu z naszych znajomych gdzieś tam w różnych miejscach choruje na SM i wcale o tym nie wiemy. SM jest dopiero wtedy, kiedy pacjent ma objawy kliniczne. I typowo pierwszym rzutem stwardnienia rozsianego, taką manifestacją tego ogniska zapalnego w mózgu, autoimmunologicznego, czyli z autoagresji, własny organizm niszczy mielinę w mózgu, pierwszym objawem często jest zapalenie nerwu wzrokowego, co powoduje, że pacjent z dnia na dzień traci ostrość widzenia na dane oko, nawet do ślepoty, ale to może być łagodne, że po prostu widzi się za mgłą. Może być objaw pierwszy w postaci niedowładu, na przykład osłabienie prawej połowy ciała. Może być rzut czuciowy, czyli zaburzenia czucia, na przykład od pasa w dół. Może być jakiś problem z kontrolą zwieraczy, nietrzymanie moczu albo zatrzymanie moczu. No i oczywiście też bardzo typowe dla SM zaburzenia równowagi. Ale to wszystko pojawia się w formie rzutu, czyli nagle. To nie są objawy, które można przeoczyć. I one samoistnie, nawet bez leczenia, ustąpią w ciągu miesiąca, może trochę dłużej. Natomiast dzięki temu, że mamy sterydy, które podajemy w kroplówkach przez 5 dni, to te objawy możemy nawet już przy pierwszych kroplówkach wyciszyć, także pacjent nie będzie miał istotnego wpływu na codzienne funkcjonowanie. Trzeba uświadomić pacjentom, że taki ostry objaw, czyli pojawiły się objawy, trwają od 2 dni, to wymaga szybkiej, pilnej konsultacji. Wtedy trzeba tak naprawdę zgłosić się na SOR do szpitala, gdzie jest neurologia. W momencie, jak pacjent ma rozpoznanie, to od razu powinien być skierowany do programu lekowego i leczenie w ciągu roku od pierwszych objawów musi być włączone. I to jest zasada, której się nie da ominąć i z punktu widzenia NFZ, ale i z punktu widzenia rokowania dla pacjenta.
W Polsce żyje około 50 tysięcy osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Odsyłamy do sprawdzonych informacji, m.in. na stronę Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Teraz w naszym magazynie chwila oddechu z muzyką, a po piosence powtarzany co roku apel lekarzy do palaczy, by rzucić palenie.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
W tej chwili w Polsce pali papierosy co czwarty mężczyzna i co piąta kobieta i choć liczba palaczy w naszym kraju nieznacznie spadła, to onkologów, kardiologów i pulmonologów najbardziej niepokoi odsetek młodych osób, które regularnie sięgają po papierosa. To co trzecia osoba w wieku między 18 a 24 rokiem życia.
W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji poznańscy lekarze apelowali do palaczy, by podjęli próbę rzucenia palenia. Nie zawsze pierwsza próba kończy się sukcesem, ale przy powodzeniu nagrodą zawsze jest nasze zdrowie.
Na zdrowie!
Lekarze od lat powtarzają, że palenie szkodzi zdrowiu. Dobrze wiedzą to zwłaszcza onkolodzy. W papierosach jest 6 tysięcy związków rakotwórczych, które odpowiadają za 8 chorób nowotworowych. 90% chorych na raka płuc wcześniej paliło papierosy, ale palacze chorują też na schorzenia układu krążenia.
Jeżeli weźmiemy różnorakie czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego,
profesor Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
to bezsprzecznie najważniejsze. Najważniejszym jest nadciśnienie tętnicze. Ono odpowiada za 22% zgonów w ogóle w Polsce ze wszystkich przyczyn. Kolejnym jest nikotynizm 20%, dieta 19%, cukrzyca 16%, nadwaga 14%, zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli cholesterol 12% i alkohol 7%. To są czynniki, których powikłania prowadzą do rozwoju chorób prowadzących do zgonu.
Pali średnio co czwarty Polak.
To co widzimy, że więcej pali nadal mężczyzn, 24% i 18% kobiet. I w ostatnich latach notujemy spadek odsetka palących, przy czym on jest bardziej zauważalny wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Jeżeli weźmiemy pod uwagę same przyczyny zgonów wywołanych nałogiem palenia papierosów, to bezsprzecznie największy wpływ palenie papierosów ma wpływ na zgony z przyczyn onkologicznych, czyli nowotwory. To jest 45% wszystkich zgonów powodowanych przez nikotynistę są zgony spowodowane chorobą nowotworową, natomiast na drugim miejscu są choroby układu krążenia, to jest 35% zgonów.
Każdy wypalony papieros wpływa na nasze zdrowie.
Czasami potrafimy się tłumaczyć, że wypalamy 1-2 papierosy dziennie. Otóż okazuje się, że każdy wypalony papieros zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim zawału serca. Jeżeli ktoś wypala od 1 do 5 papierosów dziennie, to ryzyko rośnie o 50% w porównaniu do populacji, która nie pali. Jeżeli jest to jedna paczka dziennie, to już ten wzrost jest o 400%, czyli czterokrotnie więcej. Jeżeli ktoś wypala powyżej 2 paczek, to już jest 8-krotnie większe ryzyko rozwoju zawału serca.
Dr Daria Springer ze szpitala przy Szamarzewskiego w Poznaniu w ostatnim czasie przeprowadziła badania wśród 500 palaczy.
Co się okazało? Wszyscy są wysoce zmotywowani do zaprzestania palenia. Jest to około 90% osób grupy. Wiemy, że sukcesem podjęcia próby zaprzestania palenia po pierwsze jest wysoka motywacja pacjenta, a po drugie wsparcie osoby towarzyszącej, tutaj w kontekście mówię lekarskim. Jeżeli 90% osób było zmotywowanych z naszej grupy, Takie osoby mają szansę na podjęcie próby. Statystycznie mówi się, że około 7-8 próby podjęcia zaprzestania palenia jest skuteczna.
Z przeprowadzonych badań wynika też, że nie wszyscy lekarze pytają swoich pacjentów, czy palą papierosy. W przebadanej grupie każdy w ciągu roku był u lekarza. Takie pytania usłyszało 65% z nich. Na odsetek palaczy w Polsce źle wpłynęła także pandemia. Osoby, które wcześniej rzuciły nałóg podczas kolejnych lockdownów, wróciły do palenia papierosów, a lekarze namawiających pacjentów do rzucenia palenia wspiera także Kościół.
Mogłoby powstać pytanie, dlaczego Kościół tym się zajmuje, przejmuje i temu błogosławi.
Ksiądz profesor Robert Nęcek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Chodzi o to, że troska o zdrowie jest zobowiązaniem moralnym, dlatego że zdrowie jest dobrem wspólnym. Jeśli podejdziemy z punktu widzenia troski jako zobowiązania etycznego podejściu do zdrowia, to zauważymy, że żeby człowiek mógł się konstytuować w pełni, to musi być potraktowany w sposób integralny. A zdrowie jest jednym z takich właśnie elementów. Jeśli mamy zdrowie, możemy więcej zrobić na tym świecie i możemy być jeszcze bardziej przydatni w wspólnocie, w której pracujemy.
Ostatnio za sprawą lekarzy temat palenia papierosów po raz pierwszy był poruszany w Watykanie.
Przekazaliśmy papieżowi jedną informację, która zdecydowała o tym, że Watykan po raz pierwszy w historii zajął się tym.
Mówi uczestnik tego spotkania Przemysław Heuser.
Otóż COVID-19 w ciągu 2 lat spowodował śmierć ponad 6 milionów ludzi. Według danych WHO palenie w ciągu tych 2 lat uśmierciło 16 milionów ludzi. To są twarde dane międzynarodowe. To jest problem globalny. Tutaj żarty się skończyły.
Magazyn na zdrowie.
Na koniec o tym, jak skutecznie i dobrze pomagać. Nie wystarczy tylko odruch serca, warto polegać na organizacjach pomocowych, które wiedzą, co teraz najbardziej potrzebne jest Ukrainie.
Jedną z takich organizacji jest Polska Organizacja Ratownicza. Jak pomaga? O tym rozmawiam z Barbarą Skowrońską.
Jest to organizacja, która działa na polskim rynku już od 20 lat. To jest organizacja non-profit, która w pierwszej kolejności wspiera nasze rodzime ratownictwo. Ratownictwo KPP, czy to też ratownictwo medyczne. Ale wszystko, co jest naokoło ratownictwa. Działamy z różnymi firmami, między innymi też tutaj przez ostatnie lata wspieramy dosyć mocno aplikację Ratownik. To jest jedno z takich działań, które jest ściśle powiązane z tym, jak edukować społeczeństwo w udzieleniu pierwszej pomocy, wzywaniu pomocy, bo to też chodzi o to, żeby ta pomoc była wzywana nie nadaremnie, tak? No i też sam system, jeżeli chodzi o defibrylatory i AED, bo też mamy bardzo niską świadomość w Polsce informacji, co to jest AED. Wystarczy iść, tak jak zrobiłam sobie test u siebie w miejscowości pod Warszawą, w której mieszkam. Zrobiłam sobie test kilka miesięcy temu. Poszłam do apteki i zadałam pytanie, czy wie pani, gdzie jest defibrylator? Pani mi w aptece powiedziała, w szpitalu, proszę pani. AED, defibrylatory już takie podłączone czy podłączone w miejscach publicznych są dostępne. To nie trzeba faktycznie szukać karetki, czy też lekarza, czy też szpitala, ale niestety mamy bardzo niską świadomość, więc to jest rola właśnie takich organizacji jak nasza, Polskiej Organizacji Ratowniczej. Natomiast przez ostatnie kilka miesięcy dodaliśmy nowe funkcjonalności w naszej organizacji. Cała sprawa związana z Ukrainą, z pomocą, która do Ukrainy szła od nas, też jest związana z ratownictwem.
Pierwsze moje pytanie, skąd Państwo wiedzą, jakie tam są potrzeby?
To jest ciężkie pytanie, bo te potrzeby same do nas przychodziły. Taki nasz sztab kryzysowy się zebrał. Co możemy zrobić, co jesteśmy w stanie zrobić, gdzie mamy wsparcie. I same informacje do nas zaczęły przychodzić, bo to była rozmowa czy to z organizacjami rządowymi, czy to organizacjami pozarządowymi na terenie Ukrainy, czy to z wojewodami miast, no bo to mniej więcej takim trybem do nas przychodziło. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, tak samo jak w tych pierwszych dniach, jest zapotrzebowanie na stazy, na opatrunki hemostatyczne, czyli to są rzeczy, które są na pierwszej linii frontu potrzebne. Tego nigdy nie będzie za mało, jak usłyszałam informacje od Ukrainy, od obwodu gównieńskiego, który dosyć mocno wspieraliśmy w pewnym momencie, że mam dla nich opatrunki hemostatyczne zamiast staz, to pani mi się po drugiej stronie popłakała zwyczajnie. I rzeczy, które idą na pierwszą linię frontu w Ukrainie w tym momencie, to są apteczki, rzeczy pierwszej pomocy, czyli to wszystko, co myśmy przesyłali tak naprawdę na Ukrainę.
bo my wsparcie, które mamy dla Ukrainy, to jest w głównej mierze właśnie związane z ratownictwem, z udzielaniem pierwszej pomocy. Nigdy nie wysyłaliśmy innych rzeczy i też nie chcemy w inne rzeczy się bawić, bo na tym się nie znamy. Wolontariuszy nie wysyłaliśmy, chociaż teraz jest takie zapytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić szkolenie pierwszej pomocy dla ludzi walczących faktycznie na froncie, więc tutaj na razie jesteśmy w tym momencie w fazie przygotowania takiego szkolenia.
Mówimy cały czas o tym, że spada liczba darów przekazywanych przez mieszkańców, ale organizacje, takie jak pani, które są sprofilowane, cały czas dużą pomoc tam wysyłają.
Sporo tego było. Naprawdę sporo tego było. Powiem szczerze, że taki najfajniejszy transport, który udało mi się wysłać, gdzie faktycznie widziałam, że jest to potrzebne, jest pomoc, z drugiej strony taka jest radość, że uzyskują to, to były opatrunki hemostatyczne. I pamiętam taką sytuację, jechałam z Wrocławia, gdzie wysyłaliśmy transport, cały tir pełen produktów, w tym właśnie było ponad 7 tysięcy opatrunków hemostatycznych. I jadę słuchając w radiu informacji, że jakiś lekarz mówił w polskim radiu, że wysłał 100 opatrunków hemostatycznych, tak wszyscy mu bili brawo, taki szczęśliwy, mówię, kurczę, myśmy wysłali ponad 700 i jest cisza. Tylko to był taki moment faktycznie, kiedy nawet nie byliśmy w stanie o tym mówić gdzieś dalej, bo nie było czasu. To pierwsze 2 miesiące wojny od samego początku wybuchu, to były momenty, kiedy wszyscy u nas pracowali 12 godzin. Myśmy zaczynali pracę o 7, kończyliśmy czasami o 23-24. Była chwila przerwy na sen i z powrotem, tak. No to jest logistyka niestety przy takich transportach.
Jak organizować takie specjalistyczne zbiórki, albo jak pomagać, żebyśmy dalej mogli tak pomagać? Nie w taki sposób, że kupujemy coś, co potem stoi, ale coś, co jest teraz najbardziej potrzebne.
Znaczy przede wszystkim trzeba wiedzieć, komu to wysłać, bo tego trzeba zacząć, nie kupować niepotrzebnie rzeczy, bo wiem, że na Ukrainie, przynajmniej przy tej części sąsiadującej z granicą Polski, jest bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych, które Polacy powysyłali na samym początku. Był taki mocny zryw, tak? Wszyscy wszystko zbieraliśmy, wszyscy wszystko wysyłali. Myśmy się wyspecjalizowali z racji też naszej organizacji, że pracujemy konkretnie w ratownictwie, więc u nas były rzeczy bardzo mocno precyzyjnie, zresztą też wysyłaliśmy do wyposażenia szpitali, ale przede wszystkim trzeba wiedzieć, co wysłać, komu wysłać i dopiero wtedy robić zbiórki, bo bez sensu, to jest strata naszego czasu w tym momencie. Zbiórki, które się odbywają, czasami się przyglądam temu i się zastanawiam, co z tym się wydarzy, tak? Gdzie to trafi, kto z tego skorzysta? Jesteśmy już kilka miesięcy w trakcie wojny i z tymi rzeczami różne rzeczy się dzieją. Tak jak mam swoje kontakty na Ukrainie, rozmawiam z ludźmi, no to też mi mówią, że to czasami nie trafia zwyczajnie. Pomagajmy, ale mądrze pomagajmy.
Zainteresowanych odsyłamy do strony różnych organizacji pomocowych, między innymi Polskiej Organizacji Ratowniczej. To wszystko w naszym programie. Zainteresowani mogą go odsłuchać także w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. My dziękujemy już za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.